mówiliśmy już o wpływaniu na media i dziwnym zachowaniu rozgłośni publicznych. Mówiliśmy także o wpływie na polską naukę, zwłaszcza w dzisiejszym kontekście rozpoczęcia nowego roku akademickiego, szkolnictwo wyższe. No to porozmawiajmy jeszcze o wpływie na mentalność, na rodzinę, na w ogóle funkcjonowanie i przyszłość naszego społeczeństwa. Z nami jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Witam serdecznie, księży profesorze, szczęść Boże. Księże profesorze, w Sejmie trwają prace nad zgłoszonym przez polityków SLD i ruchu Palikota projektem ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw. To jest druk 1051, więc także w wyszukiwarce sejmowej mogą Państwo do tego druku sobie sięgnąć. A w tej sprawie oświadczenie wystosowały akademickie kluby obywatelskie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie i Warszawie w sprawie próby prawnej promocji ideologii gender. Ideologii, która wkroczyła już na uniwersytety i która kształci tak zwanych genderowców, czyli tych, którzy będą robili wodę z mózgu studentom, a przez młode pokolenie także całemu społeczeństwu. Skąd to oświadczenie wynika? Dlaczego ono jest tak pilnie potrzebne? Zauważenie tej sprawy jest tak pilnie potrzebne?
Oświadczenie wynika nade wszystko z niepokoju, który wyrasta z tych zjawisk, o których ojciec wspominał. Niepokój dotyczy tego, że dokonuje się na naszych oczach próba indoktrynacji za pomocą brutalnej, perwersyjnej i nie waham się powiedzieć prymitywnej ideologii. I to indoktrynacji wielokanałowej. Ona aż bardzo szerokim strumieniem dotyka z jednej strony edukacji przedszkolnej i szkolnej. Warto tutaj wspomnieć o projektach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które próbują wdrażać edukację seksualną od wieku przedszkolnego, czy wdrażają tę edukację seksualną od wieku przedszkolnego poprzez wczesnoszkolny, przy czym jednym z elementem tej edukacji jest na przykład zapoznawanie się dziecka w bardzo wczesnym stadium jego życia z podstawowymi elementami antykoncepcji. Ten strumień indoktrynacji dotyka także studentów, wspomniane tej gender studies są tego bardzo konkretnym wyrazem. Ten strumień dotyka ostatecznie kształtu polskiej rodziny, nie tylko polskiej, ale nas tutaj interesuje kontekst polski. Tym bardziej interesuje nas ten kontekst, ponieważ rodzina polska jest w swoim bycie fundamentalnie zagrożona. Musimy wciąż przypominać sobie o tym, że Polska jest na niemal jednym z ostatnich miejsc w świecie, jeżeli chodzi o przyrost demograficzny. Jeżeli teraz właśnie zobaczymy, czy spojrzymy na to wszystko w perspektywie gender, no widzimy, że jest to ideologia, która w sposób jednoznaczny i radykalny godzi w dobro człowieka i dobro rodziny. Może żeby nie opowiadać tutaj zbyt szeroko i zbyt rozwlekle, chcę tylko zwrócić naszą uwagę na sam mit założycielski, na samą genezę, samo stworzenie świata gender. Ostatnio użyłem takiego sformułowania stworzenie świata gender. Ta historia rozpoczyna się w 1965 roku, kiedy przychodzi na świat dwójka bliźniaków, Bruce i Brian Reinerowie. 6 miesięcy po porodzie jeden z chłopców zostaje trwale okaleczony, zostaje mu chirurgicznie przez pomyłkę lekarzy usunięty penis i w tym momencie rodzice spotykają się z doktorem Johnem Maneyem, który właśnie lansuje zaczątki teorii gender. On im mówi po prostu tak, no problem, nie ma sprawy, jeżeli ten chłopiec stał się zewnętrznie okaleczony, no to można go teraz uczynić dziewczynką. I rzeczywiście rodzice pod wpływem Maneya zaczynają wychowywać Bruce'a jako Briana jako Brendę, zmieniają imię dziecka, przebierają go w sukienki i proszę zauważyć, ten element przebierania w sukienki pojawia się dzisiaj w przedszkolach, kiedy właśnie chłopcy mają ideowo przebierać się w sukienki i udawać dziewczęta.
To są tak zwane równościowe przedszkola dotowane przez Unię Europejską.
To są równościowe przedszkola dotowane przez Unię Europejską, tylko warto zauważyć, że one no wyrastają bardzo szybko na mapie naszego kraju. I dalej właśnie, ponieważ chłopiec nie jest w stanie zaakceptować tej swojej nowej odmienności, nie jest też akceptowany przez środowisko. Co się wówczas dzieje? Obaj chłopcy przyjeżdżają do doktora Maneja, który każe im się rozbierać, porównywać swoje różnice cech zewnętrznych płciowych, żeby się przekonali, że mimo że czują się braćmi bliźniakami, że jeden z nich ma się czuć dziewczynką, drugi ma się czuć chłopcem. I tu znowu kłania się projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, zresztą też oczywiście unijny projekt, który próbuje edukować dzieci pod kątem anatomii, fizjologii, tak jak wspomniałem, od lat przedszkolnych przez wczesnoszkolne. Dramat wyraża się w tym, że obaj chłopcy, skracam maksymalnie tę dramatyczną historię, nie unieśli tego ciężaru depresji, schizofrenii, okaleczenia psychicznego i fizycznego. Najpierw Bruce popełnia samobójstwo poprzez spożycie leków antydepresyjnych w 2002 roku, a dwa lata później ten zmieniany płciowo brat, on jeszcze zmienił płeć z dziewczynki na chłopca, a więc był Bruce'em, był Brianem, Brendą, a w końcu Davidem. Ten człowiek ostatecznie, no mówiąc, przepraszam brutalnie, strzela sobie w łeb w 2004 roku. I taki jest opis stworzenia świata gender. Zauważmy, że on jest w sensie jak najbardziej dosłownym śmiercionośny i destrukcyjny w stosunku do człowieka. Oczywiście jest też destrukcyjny w stosunku do rodziny. Problem w tym, że to, co jest ewidentnym dramatem, ewidentną wręcz, ewidentnie bulwersującą tragedią dotykającą jednostkowej pary rodziców i pary ich dzieci, to dzisiaj zostaje programowo wdrażane jak gdyby z zupełnym ignorowaniem tej oczywistości i tych faktów, które się pojawiły. No i skoro to jest ignorowane, skoro do tego rękę przykłada świat polityki, skoro przykładają do tego rękę instytucje ministerialne, instytucje naukowe, Akademicki Klub Obywatelski, to zauważmy, że w tych trzech swoich głównych ośrodkach w Poznaniu, Krakowie i Warszawie wydał oświadczenie, które no, stanowi pewną próbę przeciwstawienia się tej właśnie potwornej ideologii.
Bo tak, mieliśmy do czynienia, żeby podać kilka przykładów, które także w tym oświadczeniu zostały zawarte, z konferencją współorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia i Agendę ONZ do spraw rozwoju, gdzie propagowano standardy WHO, zgodnie z którymi już 6-latek powinien rozumieć pojęcie akceptowalny seks, 12-latek potrafić, tu cytat, komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu, a dziecko między 12 a 15 rokiem życia potrafiło samo zaopatrywać się w środki antykoncepcyjne. Później powyżej 15 roku życia można dodatkowo wpoić, i tutaj też ciekawe określenie, krytyczne podejście do norm kulturowych i religijnych w odniesieniu do ciąży i rodzicielstwa. Przypomnijmy sobie ostatnią debatę sejmową, gdzie zakazywano mówienia o zabijaniu dzieci poczętych. To sformułowanie bardzo raziło uszy niektórych.
Ono jest rzeczywiście zbyt silną presją religijną i kulturową, z którą no faktycznie trzeba sobie radzić, tak jak radzili sobie posłowie ruchu Palikota czy posłowie innych ugrupowań, którzy rzeczywiście no w sposób agresywny i racjonalny przeczyli oczywistością.
Później mamy, księże profesorze, nie tylko MEN, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które dotuje Fundację Stowarzyszenie Jeden Świat, zajmującą się między innymi propagowaniem ideologii gender w przedszkolach i szkołach. Później mamy te insynuacje jednej pani profesor czy doktor z Polskiej Akademii Nauk, jakoby bohaterowie Armii Krajowej Zośka i Rudy byli parą gejów. No i teraz ta ustawa, gdzie mowa będzie o orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej, nowe przesłanki dyskryminacji, molestowania i tak dalej, okaże się, że nazwanie, no na przykład chociażby zabijaniem dzieci poczętych, czy jakiekolwiek inne tego typu sformułowania, czy niegodzenie się z pewną postawą życiową związaną z gender konkretnie, będzie przejawem molestowania albo dyskryminacji i zamknięte zostaną usta tym, którzy będą chcieli w ten sposób nazywać rzeczywistość po imieniu i stworzy się nowy piękny świat.
Tworzy się nowy, piękny świat i wcale nie jesteśmy tutaj zupełnie twórcami w tej rozmowie jakiegoś Huxleyowskiego innego świata czy twórcami science fiction, bo przecież te rzeczy się faktycznie dokonują. Zauważmy, że w tej chwili jakikolwiek protest przeciwko nazwaniu pary gejowskiej, pary lesbijskiej małżeństwem jest traktowany jako przejaw właśnie homofobii i nietolerancji, prawda? To słowo małżeństwo homoseksualne, które jest pojęciem absurdalnym, urągającym po prostu godności ludzkiego rozumu. To pojęcie zostało już wdrukowane, wtłoczone zostaje w naszą świadomość i wszelkie protesty przeciwko temu są traktowane właśnie jako przejaw dyskryminacji. Jeżeli zaprotestujemy przeciwko właśnie nieuznawaniu homoseksualizmu jako odstępstwa od normy seksualnej, czyli jeżeli stwierdzimy, że jest to po prostu patologia, że jest to zaburzenie, jesteśmy momentalnie traktowani jako dyskryminatorzy, jako homofobi, jako rasiści, jako ksenofobi. Z drugiej natomiast strony, proszę zauważyć, że tak naprawdę właśnie to, co jest nazywane dyskryminacją i ksenofobią czy homofobią, jest w gruncie rzeczy nazywaniem rzeczy po imieniu, jest po prostu mówieniem prawdy. Natomiast realnych przejawów dyskryminacji, tak, które byśmy potraktowali jako przejaw poniżania godności człowieka, niedawania przynależnych mu praw i tak dalej, to naprawdę nie jesteśmy w stanie wymienić, i to podkreślam z całym przekonaniem, nie jesteśmy w stanie wymienić ani jednego przykładu takiego, w którym homoseksualista czy transseksualista byłby pozbawiony swoich praw w Polsce. Przecież takiego przykładu po prostu nie ma. Natomiast warto zauważyć, że pomija się zupełnie milczeniem, wręcz traktuje się jako walkę o tolerancję, ewidentne przykłady dyskryminacji ludzi normalnych. Bo jeżeli pan Robert Biedroń nazywa nazistowsko-katolicko-faszystowskim językiem stwierdzenia pana posła Gowina w swoim czasie, który mówił o tym, że normalne wychowanie dzieci domaga się normalnej rodziny. Jeżeli nasze AKO poznańskie doświadczyło na skórze własnych przewodniczących, profesora Mikołajczaka i profesora Zawadzkiego, brutalnych aktów agresji ze strony właśnie zwolenników promocji zwolenników homoterroru, bo inaczej tego nie sposób nazwać. Jeżeli żeśmy doświadczyli tego, bo doświadczyliśmy tego wszyscy w postaci anonimowych maili rozsyłanych do nas i rozsyłanych także do mediów mówiących o tym, że ci homoterroryści wpadną do naszych domów, wejdą do naszych miejsc pracy, że pokażą nam swoje stanowisko, to proszę zauważyć, że tych aktów agresji nikt w dzisiejszej Polsce nie nazywa aktami dyskryminacji. Przeciwnie, to są wręcz jakieś szlachetne czy szczytne, a przynajmniej tolerowane wyrazy walki o, no właśnie o co? O homoterroryzm, o walkę z normalnością, o walkę z prawem. Żyjemy po prostu w czasach, w których dokonało się radykalne odwrócenie pojęć. I nie możemy, no niestety, powiem tak, nie wolno nam, po prostu nie wolno godzić się na absurd, nie wolno godzić się nam na to, że normalność zostaje nazwana patologią, a patologia chodzi sobie pod szyldem normalności, pod szyldem praw osoby ludzkiej i tak dalej, i tak dalej. No nie dajmy się po prostu zwariować.
To apel, który streszcza oświadczenie AKO, Akademickich Klubów Obywatelskich. Warto z tym oświadczeniem się zapoznać, tak by mieć pojęcie o tej ideologii gender, o ustawie, która jest procedowana w Sejmie, przyglądać się temu procedowaniu, ale także rozmawiać z przedstawicielami, czyli z parlamentarzystami, posłami, senatorami na ten temat, bo ta ustawa będzie kiedyś głosowana. Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był naszym gościem i ta rozmowa kończy wydanie Aktualności Dnia.